Kresowe krajobrazy.
Dzień dobry, Iwona Piętak. Witam w audycji Kresowe krajobrazy, w której mówimy o Polakach mieszkających na dawnych Kresach Rzeczypospolitej Polskiej. Zaglądamy m.in. do Lwowa, do Wilna, a dzisiaj spotkanie z uczniami z liceum w miejscowości Browary, niedaleko Kijowa, którzy przyjechali na kilka dni do Rzeszowa na zaproszenie uniwersytetu. Jak zwykle będzie kwadrans Radia Lwów, a o pomocy rodzinom polskim z Wilna i okolic opowie siostra ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Będzie też przegląd publikacji mediów polskojęzycznych na wschodzie. To zaczynamy.
Kresowe krajobrazy.
Wybory prezydenckie nie spełniły demokratycznych standardów. Ich wynik nie może być uznany za wiarygodne odzwierciedlenie woli narodu białoruskiego. Tak głosi uchwała Sejmu. Polscy posłowie wyrazili też sprzeciw wobec represji wymierzonych przez białoruskie władze, m.in. w opozycję, a także mniejszość polską. 26 stycznia białoruskie media państwowe podały, powołując się na wyniki exit poll, że Aleksandr Łukaszenka zdobył 87,6% głosów w wyborach prezydenckich. Wybory nie są uznawane za demokratyczne przez białoruską opozycję i Zachód. W uchwale polskiego Sejmu podkreślono, że Izba, kierując się fundamentalnymi zasadami demokracji i poszanowaniem praw człowieka oraz wolności obywatelskich, wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją polityczną na Białorusi. Napisano: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z całą stanowczością sprzeciwia się działaniom ograniczającym podstawowe prawa i wolności obywatelskie społeczeństwa białoruskiego, w tym represjom wymierzonym w przedstawicieli opozycji, niezależnych dziennikarzy i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, a także przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi, w tym więzionego od lat Andrzeja Poczobuta, podkreślono w uchwale. Zapis dotyczący mniejszości polskiej został dodany w przyjętej w piątek poprawce, którą rekomendowała Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych. A informacje o uchwale polskiego Sejmu cytujemy za Polską Agencją Prasową. Teraz informacja z Ukrainy. Są duże szanse na identyfikację ofiar UPA w Późnikach na Ukrainie. Tak Polskiemu Radiu powiedział profesor Andrzej Osowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Naukowiec będzie kierował zespołem, który weźmie udział w ekshumacjach ofiar zbrodni ukraińskich nacjonalistów na polskich mieszkańcach Późnik w 1945 roku. Bazujemy na informacjach od bezpośrednich świadków. Mówią one o około 80 pomordowanych, wyjaśnił profesor Andrzej Osowski. Jego zespół pobrał materiał porównawczy od ponad 50 dalekich krewnych ofiar, dziś mieszkających w Ratowicach na Dolnym Śląsku.
Daje to spore szanse identyfikacji. Musimy pamiętać, że zostały tam pochowane całe rodziny, matki, dzieci, co będzie powodować, że identyfikacja jednej z osób będzie dawała nam wyjście na kolejne osoby spokrewnione. Generalnie będzie to trudne zadanie z wielu względów. Tych bliskich krewnych po prostu nie ma, nie żyją. Te pokrewieństwa pomiędzy osobami, które są pochowane, z jednej strony dają nam możliwość identyfikacji kolejnych osób, ale też z drugiej strony musimy być bardzo ostrożni.
Jak tłumaczył profesor Andrzej Osowski, z informacji historycznych wynika, że większość ofiar UPA w Późnikach to kobiety i dzieci. Naukowiec z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie dodał, że pierwsze identyfikacje to kwestia kilku miesięcy. Pogrzeb ekshumowanych w Późnikach zaplanowano wstępnie na koniec lipca.
To nie jest żaden problem, że ofiary są pochowane przed identyfikacją. Identyfikacje będą pewnie pierwsze kilka miesięcy po rozpoczęciu badań. Z reguły tak jest, że z doświadczenia wiemy, że pierwsze identyfikacje pojawiają się dosłownie miesiąc, dwa, trzy miesiące po rozpoczęciu analiz genetycznych i pewnie w tym przypadku będzie bardzo podobnie. Natomiast ten proces jest procesem, który toczy się często latami, bo też odnajdujemy krewnych i tutaj pewnie też tak będzie.
Profesor Andrzej Osowski jest przekonany, że doświadczenia i metody identyfikacji w Późnikach będą wykorzystane przy kolejnych ekshumacjach ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Późniki w obwodzie tarnopolskim będą miejscem pierwszej ekshumacji po blisko 8-letnim moratorium na prowadzenie tego typu prac wydanym przez Kijów. Działania polskich i ukraińskich specjalistów mają się rozpocząć 24 kwietnia. Rzeszów odwiedziła grupa 10 uczniów z Liceum Językowego nr 5 w miejscowości Browary, niedaleko Kijowa. Dzieci przyjechały na zajęcia z języka polskiego na uniwersytecie. Niektóre z nich mają polskie korzenie, a na co dzień uczą się języka polskiego jako drugiego języka obcego. W Rzeszowie zajęcia dla nich poprowadzili lektorzy Centrum Polonijnego Uniwersytetu oraz studenci.
Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Fajner, jestem nauczycielem polonijnym ORPEG-u, czyli Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Mieszkam w Kijowie i pracuję w szkole liceum nr 5 w Browarach. Przyjechałam z grupą młodzieży z liceum nr 5 w Browarach do Rzeszowa na zaproszenie Uniwersytetu Rzeszowskiego, z którym od kilku lat współpracujemy w różnych międzynarodowych projektach dotyczących dydaktyki, nauczania języka polskiego jako drugiego języka obcego w tej szkole.
Dlaczego ten przyjazd jest dla Państwa ważny?
Na pewno jest to moment odpoczynku od tego, co się dzieje na Ukrainie. To nie jest łatwe, ale chociaż tydzień odpoczniemy sobie od alarmów codziennych. Nasi uczniowie, którzy przyjechali z Browar, będą tutaj brać udział w różnego rodzaju spotkaniach edukacyjnych, czyli nauce języka polskiego z lektorami uniwersytetu. Brali udział w dni otwarte uniwersytetu. To jest jeden temat. Drugi, będziemy też starali się im pokazać wszystko, co jest ciekawe w Polsce. Planujemy pojechać do Łańcuta, planujemy Kraków, planujemy Zakopane, czyli też chcemy troszeczkę odpocząć.
To jest szkoła, w której nauczany jest język polski?
Tak, jest to szkoła językowa, w której język angielski jest głównym językiem nauczania, a oprócz tego języki jako drugi język obcy wprowadzane z 5 klasy. To jest język hiszpański, niemiecki, francuski, język polski, stąd nasza współpraca z Ośrodkiem Edukacji Polskiej za Granicą. Jako nauczyciel polski pracuje tam od wielu lat.
Dzień dobry, nazywam się Misza. Uczę się w 11 klasie w Browarach. Przyjechałem do Polski, żeby więcej dowiedzieć się o studiach i Uniwersytecie Rzeszowskim.
Małgorzata Kułakowska, dyrektor Centrum Polonijnego, ale jednocześnie również pracownik Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa, gdzie między innymi jest kierunek studiów logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego. I właśnie w ramach praktyk naszego kierunku zaprosiliśmy uczniów z liceum 5 w miejscowości Browary koło Kijowa, ponieważ jest to młodzież, która uczy się języka polskiego. I tutaj oferujemy im właśnie udział w zajęciach, które będą prowadzić i lektorzy Centrum Polonijnego, i też studenci zrzeszeni w kole glottodydaktycznym, i po prostu będą uczyć się nawzajem. Nasi studenci będą się uczyć, jak prawidłowo uczyć języka polskiego jako obcego. Młodzież z Browarów będzie uczyć się, jak uczyć się po polsku od osób natywnych, czyli takich, których język polski jest językiem ojczystym.
Nazywam się Daria Dowoń, uczę się w liceum nr 5 w Browarach. No już byłam w Polsce.
Podoba Ci się?
Tak, bardzo mi podoba się w Polsce.
Nazywam się Maria Borodowko, uczę się jednocześnie w liceum nr 5 w Browarach i w szkole polskiej przy ambasadzie RP w Kijowie.
Masz polskie korzenie?
Mój kuzyn ma, jego ojciec jest Polakiem, dlatego zaczęłam się uczyć polskiego.
No i jak ci idzie?
Świetnie, daję sobie radę.
A tutaj z jakimi oczekiwaniami przyjechałaś?
No, żeby dowiedzieć się, jak tu jest w ogóle wszystko, jak tu się uczą studenci i w ogóle zwiedzić to miasto. Po prostu byłam bardzo ciekawa co do tego.
Nazywam się Jelizaweta Dołgań, jestem uczennicą Browarskiego Liceum nr 5.
Która klasa?
11 klasa.
Język polski to jest jeden z języków, którego się uczysz?
Tak, główny język to mam angielski i też uczę się polskiego. Wcześniej uczyłam się też niemieckiego.
Skąd decyzja, żeby właśnie języka polskiego się uczyć?
Jak zaczęła się wojna, pojechałam do Polski, bo tu mieszka u mnie ciocia już przez 10 lat.
Czyli wtedy, jak przyjechałaś do Polski, to byłaś w tej grupie uchodźców?
Tak, wyjechałam z mamą i siostrą. І так вийшло, що пішлам до підставки, пішлам до школи і була єдна українка в класі. В Україні це була така малютка війська школа, що ми по єдним класі, ну, кожного класу було по єдним. І з українців то була я, моя сестра і моя сестра Цесечна, ну, вона ж уродилася в Польщі і мешкала через довгий час. Чи в класі то була єдна українка. Перший тиждень то було, направду, трудне. Гадавам язику англійським, але уж за тиждень почала так ванчать польське слово до своєго мовлення, свою мову. І вже за 2 місяці писала екзамен восьмокласисти. Написала я найлепше, як друга з класу. І досталася до ліцею, до якого хотіла.
Де то було? В якій місцевості?
Луков, то Люблінське воєводство. Училася там через 1 рік на розширенні математико-географічним.
І це було далі?
Я мешкала в Польщі сама. Ну, з тітю, але без родичів. Мама, сестра і отець були на Україні. І тискніла за ними, було то трохи тяжко. І ствердила, що вруться на Україну. І скінчу там вже школу, чи 10-11 класу. І потім вже, якщо мене хотіла студіювати в Польщі, то вруться на студія.
А потім як вруцілаш, то пішлась до ліцею номер 5 в Броварах?
Так, пішлам до ліцею номер 5 і вже там почала вчитися польського з пані Елю.
Пięknie мовиш по польську. Як собі даєш раду з наукою?
Bardzo dobrze. Teraz ja się też uczę się w liceum w Browarach i uczę się w polskim liceum w Kijowie, przy ambasadzie.
I masz plany, żeby przyjechać do Polski na studia?
Tak, bardzo bym chciała studiować w Polsce.
To może się zobaczymy w Rzeszowie.
Wszystko możliwe. I też myślałam na tym, nad Rzeszowem. Jest piękne miasto. Naprawdę mi bardzo się tu podoba. Jestem pierwszy raz, ale jest piękne. Mi wszystko tu podoba się. I wszystko jest możliwe, że za kilka miesięcy będę to studiować.
A ta twoja szkoła, to jest duża szkoła? Liceum numer 5?
Tak, ma ponad 2,5 tysiąca uczniów. Czyli jest naprawdę bardzo wielka.
Wszyscy się znają?
Ну, не всі, але мене знають всі. Для того, що завжди беру участь в різних конкурсах, вистемпах, завжди єстим проводзонцем на тих всіх святах. Чи мені знає ціла школа? Я може ні, але акурат мені знає ціла школа.
Чи єсте ще одважною дівчиною, отвертою?
Так, то всього про мене. Чи дадуть мені сценаріус і повідомлять, що ну, наступний день мусиш грати в вистемпі. Ну, добре, вже єстим матка, стоя на сцені.
Співаєш теж?
Не співам, танчу.
Який танець?
Такий співчесний і народовий теж.
Час війни, але однак стараєтеся się жити в мірі нормально.
Ну так, стараємося якось. Навчителі у нас дуже файні, стараюся якось відвлечь діти від того всього. І маємо кука театральне, кука для танців, для співів, чи маємо то все до диспозиції для учнів.
Чи за кілька місяців є шанса, що ще побачимо?
Так.
Всього найкращого ті życzę.
Дякую, до widzenia.
Uczniowie z liceum w miejscowości Browary, niedaleko Kijowa, byli w Rzeszowie przez prawie tydzień. Oprócz zajęć na uniwersytecie, byli też na wycieczkach w Łańcucie, Krakowie i Zakopanem. I oczywiście zwiedzali również Rzeszów.
Kresowe krajobrazy.
I przyszedł czas na kwadrans Radia Lwów, przygotowany przez koleżanki i kolegów ze Lwowa.
Gorąco zapraszam radiosłuchaczy do magazynu kresowego prosto ze Lwowa. Będzie to kwadrans dotyczący Polaków we Lwowie i na Ukrainie, a bezpośrednią wymianę informacji dziennikarzom Radia Lwów zapewniło Radio Rzeszów. Dziękujemy, drodzy koledzy.
Dzień dobry, kochani słuchacze. W studiu pracują dla Państwa
Artur Żak
oraz Maria Pysz przy mikrofonie. Zapraszamy! Dziś zaczniemy od przyjemnych rzeczy. 5 kwietnia roku 1939 miała miejsce premiera filmu Włóczęgi. 86 lat temu w reżyserii Michała Waszyńskiego ukazał się film z Tońkiem i Szczepkiem, oczywiście czarno-biały, który jeszcze bardziej spopularyzował Wesołą Lwowską Falę.
W rzeczy samej, no Tońko i Szczepko to są ikoniczne postacie Lwowa na dziesięciolecia, a tak naprawdę pewnie i na stulecia.
No a dzisiejszy dzień przebiega pod hasłem Będzie lepiej, dlatego że za chwilę będziemy rozmawiać z Ołechem Czornym i Stanisławem Całykiem, którzy w tym roku wydali polską wersję książki Tońko, Szczepko i Wszyscy, Wszyscy, Wszyscy.
I gdybym się kiedyś urodzić miał znowu, szkoda gadania, bo co chcesz, to mów.
Nie ma jak Lwów.
Kalejdoskop Lwowski.
Dzisiaj mówimy o filmie, który ma 1,5 godziny. Jest czarno-biały. W 1939 roku ukazały się najsłynniejsze piosenki lwowskie, komponowane przez Henryka Warsa właśnie do tego filmu. No bo kto nie zna piosenki Tylko we Lwowie? Więc dziś rocznica piosenki znanej przez miliony Polaków, a także rocznica drugiej piosenki Kołysanki pod tytułem Dobranoc oczka zmruż. Dlatego, że właśnie ukazała się w tym dzisiejszym filmie, dziś też jej rocznica, tak samo komponowana przez Henryka Warsa. I taką ciekawostką jest, że oprócz tych dwóch filmów, no to w lwowskim archiwum zachowały się dokumenty, że Szczepko i Tońko mieli zagrać jeszcze w 4 filmach tego typu.
Kalejdoskop Lwowski.
A są z nami pan Olek i pan Stanisław Skijowa i dziś będziemy rozmawiać o filmie Michała Wyszyńskiego. Właściwie o niejednym filmie, ale filmie bardzo związanym z nami, czyli mówimy o Szczepku i Tońku. Skąd zainteresowanie właśnie twórczością Michała Wyszyńskiego?
Też znaliśmy pro jego lwowskie filmy, Wączegi, Będzie lepiej i inne filmy.
Sam twórca urodził się w mieście Kowel i zmienił nazwisko w latach 20. tego co wiem.
Ну так, он родился в Ковлю в 1904 году, але далее он учился в Киеве, дебютовал в Киеве, але далее он фильмовал в Варшаве, далее он был знов у Львове в час Радзецкий, а далее был в армии Андерса и был фильмовцем влосским, фильмовцем хишпанским, продюсером фильмов голливудских. Мы с Олегом мали сми стипендиум, центром історії міської в Львові для бадань о Михайлі Вашинським і його львовських фільмах.
А чи всі фільми були кринчені в Львові?
Перший фільм «Бенже лєпєй» був кринчений в Львові, і то правда. Але наступний фільм «Влучонгі», найвибітніший фільм о Львові, кринчений у Львові не був. Він був кринчений в Варшаві, в павільйоні студії варшавській, але наступний фільм «Серце батяров» Вашинський реально кринчив в Львові. Там був Львов реальний. То мало бути не 3 фільми о Львові, а то мало бути 6 фільмів о Львові.
Загадкою позостає той власне третій фільм під титулом «Серце батяра». Чи він направді сплонув?
«Серце батярув». Фільм був кринчений, але він згинув на початку вересня 1939 року під час німецької атаки самолітової. З того фільму є тільки пісенка «Серце батярув».
Єстеще панство з Києва, приїжджаєте до Львова і власне таке зацікавлення, не знаю, чи дуже дивне, але таке незбит щоденне заінтересування власне тою творчістю, якби походження Другої Речпосполіти і Михайло Вишенський, який так направді називався інакше, бо був то Моше Вакс, як відомо, який хіба змар в Іспанії.
Михайло Вишенський студіював і дебютував в Києві. Він був студентом у Станіслава Висоцького в студії театру Лодзежі Польський в Києві на вулиці Прорізній, там де зараз театр Модзежі академічний. І, власне, Станіслава Висоцька зробила запрошення Моше Ваксу до Варшави, до її студії театральної і кіностудії. І там він дебютував у фільмі режисера Віктора Біганського «Заздрощ».
Также вем же шукали ще панове в Львове шляди Виктора Будзинського.
Його адрес предвоєнну, вулиця Швентої Софії, 23. Віктор Будзинський і Тонько, Генрік Вогельфангер, Тонько, учились в одній школі в єдному класі на вулиці Личаковській, 67 будинок.
Informacja mająca znaczenie dla całej lokalnej polskiej społeczności Lwowa, jak również dla lwowiaków w Polsce, dla wszystkich Polaków.
Powiem tak, niesamowite odkrycie.
Pani Halina, jedna z parafianek kościoła świętego Antoniego, przekazała mi przepisaną własną ręką inskrypcję z nagrobka doktora Romana Zagórskiego, dyrektora zakładu dla umysłowo chorych na Kulparkowie. Cmentarz został zniszczony w latach 70. XX wieku i tam wybudowano poliklinikę, budynki mieszkalne, ale tutaj pojawia się pomysł sprawdzenia w książce Stanisława Sławomira Niciei „Wertuję cały ogród snu i pamięci”. Przeglądam każde nazwisko Zagórski i nie znajduję żadnej informacji. Wzmianka o dawnym pochówku doktora Romana Zagórskiego znajduje się w książce Cmentarze na przedmieściach Lwowa doktora Ryszarda Tomczyka, tom drugi, przedmieścia południowo-zachodnie. Chodzi oczywiście o przedmieścia lwowskie. Tymczasem udaje się zdobyć numer telefonu do pani Haliny. Otóż spacerujemy alejkami Kulparkowa, zakładu dla umysłowo chorych, obecnie czynnego. Upajamy się piękną zielenią, śpiewem ptaków oraz dawną, monumentalną architekturą.
I właśnie w tym parku to się odnalazł taki ten nagrobek doktora Romana Zagórskiego, który się troszczył o tych ludzi, którym oddał swoje serce, z miłością na pewno to wszystko robił. I właśnie taki nagrobek się otworzył teraz w tym parku. Wielki ludzie z takim dobrym sercem tutaj pracowali i cały swój trud oddawali tym chorym. Może to nie tylko ten jeden nagrobek tutaj jest, a może my jeszcze się dowiemy, że gdzieś był cmentarz, może ktoś jeszcze, któryś z doktorów czy personalu leży w ziemi, który oddał życie za to właśnie, żeby tutaj leżeli chorzy i uzdrawiali się. Ktoś to pilnuje i bardzo jesteśmy wdzięczni. My, którzy tutaj chodzimy, bo naprawdę tutaj nieraz człowiekowi jest ciężko, a przyjdziesz tu i przejdziesz się po tych parkach i zobaczysz tą Matkę Boską na tym domu, na tym pałacyku i tobie się robi lżej. Bo myślisz o tym, że komuś tu było kiedyś bardzo ciężko, a ktoś chciał zrobić to z miłością, wielką miłością, żeby tym ludziom było jak najlepiej i żeby oni też się czuli ludźmi.
W wydawnictwie Uniwersytetu Szczecińskiego znajdujemy informację, że na cmentarzu zakładowym został pochowany kolejny dyrektor szpitala psychiatrycznego, Roman Zagórski. Został zapamiętany jako elegancki i uprzejmy, bardzo szanowany lekarz z powołania oddany chorym. Jego pogrzeb odbył się 1 marca 1927 roku zgodnie z jego życzeniem z kaplicy szpitala błotnistą drogą, tak jak pisała lwowska prasa, na skromny cmentarz kulparkowski. W jego pogrzebie wzięli udział liczni duchowni, siostry miłosierdzia, przedstawiciele Tymczasowego Wydziału Samorządowego Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia oraz środowiska medyczne, w tym delegacja z Kobierzyna. Został postawiony nagrobek z czarnego granitu. Naszym oczom ukazuje się płyta, co prawda już nie czarna, ale widać, że wydobyta z ziemi. Po prostu nadszczerbiona i widoczne na niej są ślady czasu, a także widać, że w dwóch miejscach została poniszczona, ale inskrypcja zachowana w całości, wystawiona w jednym ze skwerów parku na Kulparkowie, w tym samym zakładzie i napis zachowany w całości. Nie tylko krzyż z napisem dr Roman Zagórski, dyrektor zakładu dla umysłowo chorych w Kulparkowie, ale także dalsza inskrypcja. Wielką dobrocią niezwykłego serca ukochał cierpiących, im poświęcił ciężki trud całego życia, niech pamięć o tym trwa. Płyta została znaleziona przez jednego z lekarzy szpitala na Kulparkowie, a także ustawiona zarządzeniem kolegium lekarskiego. Jest to jedyna płyta cmentarna zachowana z cmentarza na Kulparkowie, który jest w świadomości współczesnych mieszkańców miasta kojarzony jako polski cmentarz. Wszyscy wiedzą, że na cmentarzu zbudowano przychodnię, ogromną poliklinikę przy ulicy obecnej Symonenki. Jest to znak ku pamięci, że jednak nie wszystkie pamiątki znikają, a to, co dawno uważaliśmy za zaginione, po prostu może stanąć przed naszymi oczyma. Mówiąc o doktorze Romanie Zagórskim, wszędzie znajdujemy opisy, że był mężem Aleksandry Zagórskiej, matki Jurka Bieczana i jego ojczymem, ale był przede wszystkim wybitnym lekarzem, który kształcił się w Paryżu i Monachium, a we Lwowie w 1901 roku rozpoczął praktykę doktorską. Dyrektorem w Kulparkowie był do swojej śmierci w 1927 roku. Zmarł na zapalenie płuc. Postać niezasłużenie zapomniana, to właśnie do niego był adresowany ostatni list Jurka Bieczana, który pisał: tatusiu, idę na wojnę. I właśnie postać wszystkim znana, Jurek Biczan, który Romana Zagórskiego przyjmował jako ojca, skierował do niego swój ostatni list i to Roman Zagórski znalazł ciało Jurka pomiędzy grobami na cmentarzu Łyczakowskim w czasie walk o Lwów.
Słuchają Państwo programu w języku polskim na lwowskiej fali.
I relacja z wystawy, która otworzyła się w czwartek we Lwowie pod tytułem Oczy wojny. Arturze, byłeś obecny. Jak to zostało przyjęte przez ludzi?
Sama wystawa była też wystawą arcyważną. Wystawą fotografii, fotografii wojennej polskich fotoreporterów. Polscy fotoreporterzy to jest najliczniej reprezentowane tego typu grupa zawodowa na terenie Ukrainy. Jednak polscy dziennikarze, polscy fotoreporterzy, polscy dokumentaliści to jest tak naprawdę większość ludzi pracujących podczas tej wojennej gehenny. Ta wystawa była potrzebna z jednej strony, żeby właśnie zaznaczyć ten wkład zarówno polskich dziennikarzy, którzy przyjechali z terenu Polski, ale także dziennikarzy i społeczności polskiej działającej tutaj na terenie Ukrainy i ich wkład w to, jak wspomagają, jak wspierają społeczeństwo i państwo ukraińskie w tej wojennej gehennie. Posłuchajmy, co jeden z twórców powiedział, zresztą jego zdjęcie chyba najbardziej do mnie przemówiło. Zresztą to jest tytułowe zdjęcie tej wystawy, możemy w internecie zobaczyć, gdzie takie dziewczynki idą po takim polu, a w tle jest potężny wybuch.
Co mnie zmotywowało, żeby przyjechać na wojnę, to doszedłem do wniosku, że jeśli u mnie są jakieś zdolności, powiedzmy, wizualne, chciałbym je wykorzystywać w celu trochę głębszym niż komercyjna praca. Wydaje mi się, że bycie z tego regionu daje nam jakieś rozumienie tej wojny. Praktycznie we wszystkich miejscach, we wszystkich regionach, gdzie coś się dzieje, dokumentowałem tę wojnę, czyli na początku to było okrążenie Kijowa, zwolnienie Czernichiwskiej oblasti, obwodu Donbas, Charków, Cherson. Czasami się sam zastanawiam nad tym. Pewno oglądanie takich momentów bestialskich zasmuca i niesie ze sobą jakiś ciężar.
Jak ta wojna przez 3 lata się